Nasz gość dnia.
Raz jeszcze witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Pani Agnieszka Walczuk, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Śniadowie, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich widzów i słuchaczy.
Witamy serdecznie i nie możemy dziś rozmawiać o niczym innym, jak o szkolnictwie oczywiście. Pani dyrektor, Ministerstwo Edukacji już od dłuższego czasu zapowiada reformę edukacji pod hasłem Kompas Jutra. Przedstawiciele resortu spotykają się z kadrą pedagogiczną, z dyrekcją w wielu miastach. Takie spotkanie odbyło się także w Łomży i wiem, że pani na tym spotkaniu była, nie tylko w Łomży, ale także w Warszawie. Wiele słyszymy o tych zmianach, ale na czym to konkretnie ma polegać? My chcemy, żeby to przełożyć z języka polskiego tak na nasze, prosto.
No nie da się w tak krótkim czasie, bo tych zmian jest dosyć dużo. Na pewno reforma oświaty, która jest wprowadzana, też jest w znacznej mierze adresowana też do dyrektorów i nauczycieli. I jeżeli patrząc przez pryzmat właśnie zawodowy, czyli nauczycielski, to my tych zmian widzimy dużo. One niekoniecznie dla odbiorców w postaci rodziców, dzieci i szeroko rozumianego społeczeństwa będą zrozumiałe. Natomiast dla nas, jako nauczycieli i zawodowców, to są zmiany znaczące. I one są, dają też sporo autonomii nauczycielom, dużo więcej autonomii nauczycielom w doborze treści, których będziemy nauczać, ponieważ podstawy programowe zostały tak skonstruowane, że nie opierają się przede wszystkim na treściach nauczania, ale na efektach i na umiejętnościach, które chcemy osiągnąć. A to daje nam nauczycielom, duże pole do wyboru tego, jakie treści możemy dobrać, żeby uzyskać dany efekt lub żeby wykształcić daną umiejętność. I myślę, że to jest, jeżeli chodzi o podstawy programowe, bo to jest tylko jedna ze zmian, która już została opublikowana w rozporządzeniu z 13 marca. To jest tylko jedna ze zmian, ale tych zmian jest oczywiście znacznie więcej.
Właśnie, bo ta reforma ma być wdrożona na kilku płaszczyznach, prawda? Jakie to będą płaszczyzny?
Przede wszystkim podstawy programowe. To się zmienia, bo to jest odpowiedź jakby na te zmiany środowiska i na te zmiany społeczne, które widzimy, na rozwój technologii. To dotyczy przede wszystkim treści, dotyczy organizacji pracy, dotyczy też przedmiotów, które będą realizowane, ale dotyczy też takiej roli szkoły, która ma dbać też o dobrostan zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Może w odwrotnej kolejności powinnam to powiedzieć, uczniów i nauczycieli.
Tak, pani dyrektor, ja słyszałam, że ta reforma też w dużej mierze będzie polegała na tym, że będzie kładziony nacisk na praktykę, a nie na teorię.
No sam fakt, że wprowadzono dwa przedmioty, które już 1 września wchodzą do szkoły podstawowej, czyli przedmiot znany mi osobiście, pani redaktor pewnie nie, ale mi osobiście znane z doświadczenia mojego uczniowskiego, czyli zajęcia praktyczno-techniczne, przedmiot, który ma być bardzo praktyczny, tak, kształcący umiejętności manualne i takie, no, dzieciom chyba najbliższe, tak, bo dzieci lubią, jeżeli się czegoś uczą, to lubią mieć efekt natychmiastowy, tak, zobaczyć coś, co się zrobiło, to jest największa frajda dla ucznia. I drugi przedmiot, czyli przedmiot przyroda, który ma być nauczany blokowo, zarówno przedmiot zajęcia praktyczno-techniczne, jak i przedmiot przyroda ma być nauczany blokowo, czyli zajęcia praktyczno-techniczne blok dwugodzinny, natomiast przyroda blok minimum dwugodzinny albo i trzygodzinny. To też będzie wymagało od nauczycieli umiejętności takiej organizacji pracy, żeby to był temat, który porusza wiele różnych umiejętności, nie tylko wiedzy, ale i też praktycznych doświadczeń, obserwacji, eksperymentów. No to jest duża różnica.
Bo w ogóle dużo się dzisiaj mówi o tym, że dzieci, młodzież uczą się, nie wiem, na przykład budowy pantofelka, sinusów, kosinusów, tangensów, a później nie potrafią odnaleźć się w tym otaczającym świecie. Tym świecie, który pędzi, bardzo pędzi.
Ja bym nie deprecjonowała jednak wiedzy, bo czasami jest tak, że te treści, które otrzymujemy, wydaje nam się, że są nam do niczego niepotrzebne. Ja zresztą też uczyłam się matematyki w takim zakresie, którego nie wykorzystuję w swoim życiu, nie poszłam na studia matematyczne, ale to uczy myślenia przede wszystkim. To jest też ważna rzecz. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że gdzieś w życiu, jeśli uczymy się fizyki, a mówimy, w ogóle to mi jest niepotrzebne, ja nie wiążę swojej przyszłości z tym, ale przyjdziemy później do domu, trzeba przekręcić gniazdko, trzeba coś naprawić, trzeba się zastanowić, dlaczego korek wysadziło, tak? To są takie rzeczy, o których my myślimy, że one są nam nieprzydatne. Ja myślę, że kwestią, że różnicą jest to, że my podchodzimy w szkole do przedmiotu jako przedmiot, który jest odrębny, naukowy, a nie jest elementem życia codziennego.
Ta reforma jest zdaniem pani dyrektor potrzebna?
Jest potrzebna. Edukacja potrzebuje naprawdę nie kosmetycznych reform, tylko takich reform znaczących, dlatego że ciężko będzie, w ogóle edukacji będzie ciężko jakby nadążyć za szybko zmieniającym się i dynamicznie zmieniającym się społeczeństwem i środowiskiem, w którym żyjemy. Umówmy się też szczerze, że środowisko szkolne to jest środowisko sztucznie wykreowane, chociażby ten podział na przedmioty, o którym mówiliśmy, tak? W życiu nie funkcjonujemy na zasadzie dzisiaj będzie mi potrzebna matematyka, a jutro będzie mi potrzebny polski. To są umiejętności, które w życiu się ze sobą łączą, przenikają i są jakby współistniejące. Ten podział taki na przedmioty w szkole na pewno jest sztuczny i sprawia, że uczniowie mogą mieć problemy z powiązaniem wiedzy z różnych dziedzin.
Ta reforma, pani dyrektor, reforma Kompas jutra nie wywróci systemu edukacji do góry nogami? Pytam dlatego, że często nauczyciele mówią, że te wszystkie zmiany, które są wprowadzane, jak oni o tym słyszą, to po prostu dostają alergii. Znowu zmiany, co to ma być? No już nie nadążamy tyle tych zmian.
No tak, ale ja myślę, że to...
Ja spotkałam się właśnie z taką opinią, że ta reforma nie wywróci systemu do góry nogami.
Nie, na pewno nie wywróci. Na pewno nie wywróci, bo to nie jest reforma, która ma nagle zmienić szkołę, że tutaj wszystko się zmienia. Tu zmienia się przede wszystkim podejście. Dużo będzie zależało od nauczycieli. Możliwe, że też ta obawa nauczycieli jest związana z tym, że tak naprawdę gro tych zmian będzie spoczywać na nauczycielach, bo to oni będą realizować te założenia, które ministerstwo określiło w podstawach i w rozporządzeniach.
Ja śmiem twierdzić, że w ogóle w większości, w 90% ta odpowiedzialność i to, jak pewne zmiany zostają przyjęte przez uczniów, przez rodziców, to właśnie zależy od nauczycieli, od dyrekcji też. W jaki sposób to przekażą, w jaki sposób to wytłumaczą?
Ja myślę, że w ogóle, jeżeli mówimy też tutaj o nauczycielach i o tych zmianach, one nie są aż jakoś tak rewolucyjne, bym powiedziała. Bo nauczyciele naprawdę bardzo dużo pracują metodami aktywnymi, bo my jako nauczyciele szukamy sposobu dotarcia do tego młodego pokolenia, tak? I staramy się też nadążyć za tym, co ich interesuje, w jaki sposób trzeba do nich mówić, w jaki sposób ta wiedza, którą przekazujemy, ma być efektywna i dużo w szkołach się dzieje, naprawdę dużo się dzieje, o czym nie mówi się, bo to są takie bardzo lokalne i kameralne projekty, które szkoły realizują. Ale my pracujemy i metodami projektów. To nie jest dla nas coś, co nas mocno przeraża. Tak?
To zostawiłam sobie na koniec, bo wiem, że u was właśnie takie metody, ciekawe metody dotarcia do uczniów są, ale to zostawimy sobie jako wisienkę na torcie. Dobrze, będziemy jeszcze o tym mówić. Mam tutaj na myśli Festiwal Nauki, to już zdradzę. Jakiej zmiany konkretnie, realnie wam najbardziej potrzeba w szkole, pani dyrektor?
Podejrzewam, ja nie będę tutaj
obiektywna. Pewnie powiedzą, że podwyżek, ale nie o podwyżkach.
Bo każdy nauczyciel myślę, że oczekuje czego innego. Każdy przedmiot ma inną specyfikę. to jest bardzo, bardzo subiektywne zdanie. Na pewno, wydaje mi się, że na pewno te wynagrodzenia, które są obecnie dla nauczycieli, powinny być trochę wyższe, szczególnie myślę tu o nauczycielach początkujących. Jeżeli chcemy zwiększyć zainteresowanie tym zawodem, to on musi być też godnie opłacany i musi czymś przyciągnąć ludzi do tego zawodu. Tym bardziej, że młodzież czasami, kiedy mówi o wyborze, kiedy się pytamy, tak, czy wybrałby zawód nauczyciela, to wcale nie mówi o pieniądzach. Tylko mówi o tym, że jest to zawód bardzo trudny i uczniowie sami mówią, jak ja bym się miał użerać z takimi dziećmi jak pani, to nie, dziękuję bardzo. Także jest to zawód, który wymaga niewątpliwie umiejętności miękkich, takich obcowania z ludźmi, negocjacji, cierpliwości, no nie podłamywania się też tym, że czasami jakby ilość włożonego przez nas wysiłku w edukację niekoniecznie daje takie efekty, jakie byśmy oczekiwali.
No właśnie, wspominała pani o tym, że próbujecie i staracie się dotrzeć do tych młodych ludzi, do uczniów. To jest dzisiaj trudne?
Jest trudne. To jest trudne, dlatego że my porozumiewamy się innym językiem. Często też w szkołach, coraz bardziej, szczególnie w szkołach ponadpodstawowych, nie mówię tu o podstawówkach, bo możliwe, że to jeszcze za młode dzieci, ale bardzo dużą taką atencją cieszy się tutoring rówieśniczy. I okazuje się, że młodzież, jak sama siebie uczy i tłumaczy sobie zadania, to jest w stanie do siebie dotrzeć szybciej niż nauczyciel. Powiem szczerze, że nie zastanawiałam się głęboko nad tym zjawiskiem, na czym to polega, ale myślę, że to jest właśnie język komunikacji, który powoduje, że nie zawsze uczniowie nas rozumieją i nie zawsze wiedzą, o co nam chodzi, tak? A my jako nauczyciele, jako osoby dorosłe, też no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zejść nawet słownikowo i językowo do poziomu uczniów, tak? A oni pewnie by tego oczekiwali.
Dzisiaj w ogóle nauczycielom można dużo, dużo mniej niż jeszcze 20 lat temu, prawda? 15? Nawet śmiałabym powiedzieć,
że 15 lat. Ja myślę, że to nie jest kwestia tego, czy można, czy nie można. Tylko myślę, że to jest kwestia jakby też takiego społecznego odbioru środowiska nauczycielskiego, bo wydaje mi się, że trochę te wartości w naszym życiu się dewaluują. Często mówi się już, tak abstrahując od szkoły, często mówi się też o tym, że brakuje nam autorytetów. No i właśnie, kiedyś ten nauczyciel to był autorytet, tak?
O tym samym przed momentem pomyślałam. Dosłownie o tym samym.
No właśnie i my zbieramy odium tego, że nasza wiedza, doświadczenie, którego nie można przecenić, naprawdę doświadczenie nauczyciela z 26-letnim stażem, który widział już nie jeden problem ucznia, rodzica i też tego nie można przecenić, ale jakby odbiór społeczny jest taki, że ta wiedza i to doświadczenie niekoniecznie ma dużą wartość.
Pani dyrektor, przechodzimy do kolejnego tematu i do kolejnych zmian. I kolejną zmianą taką, którą wprowadza Ministerstwo Edukacji, jest zakaz używania smartfonów w szkołach. Zakaz ma wejść w życie od nowego roku szkolnego i obejmie wszystkie podstawówki. U was chyba nie musi, bo wy macie taki zakaz.
Pani redaktor, ja się uśmiecham, bo to jeszcze jest projekt. Jak słyszałam panią minister Lubnauer, to użyła słowa zakładamy. Więc to słowo zakładamy nie jest
kluczowe.
Tak, nie jest tutaj pewnością. Może niepopularnie tutaj się odezwę, bo ja powiem, że problem telefonów komórkowych to nie jest problem szkoły, bo to nie szkoła wyposaża uczniów w takie narzędzie jak telefon komórkowy. To jest kwestia edukacji społeczeństwa i zrozumienia też przez rodziców tu w głównej mierze tego, jak powinna wyglądać ta higiena cyfrowa i jak dziecko powinno korzystać z telefonów i z tych dobrodziejstw technologii. Wydaje mi się też, że Ja nie wiem, no jestem trochę tak sceptycznie nastawiona. W ogóle nie lubię zakazów. Ja uważam, że edukacja jest jakby tutaj dużo większą wartością niż zakaz.
U was w szkole można korzystać z telefonów, czy nie?
Jak to jest? U nas nie można na lekcjach korzystać z telefonów.
Na lekcjach? Uczeń,
i na przerwach, tak. Uczeń może mieć telefon, ale musi w szkole mieć ten telefon wyłączony. I powiem szczerze, że naprawdę zdarza nam się sporadycznie, że uczniowie gdzieś tam ten zapis statutowy obchodzą, tak? Ale to są jednostkowe przypadki, powiedziałabym. Ale to jest też w dużej mierze powodowane tym, że nasza szkoła jest szkołą taką, gdzie anonimowość uczniów jest ograniczona. My wszyscy się znamy po prostu i to jest duży plus takich szkół, ale na pewno dużo inaczej to wygląda w jakiejś dużej miejskiej szkole, czy w szkole w jakiejś wielkiej aglomeracji warszawskiej, krakowskiej, gdzie uczy się 2000 uczniów, to dlatego mówię, że ja jestem przeciwnikiem tych zakazów, bo zakaz jest efektywny wtedy, jeżeli konsekwencje są natychmiastowe i jakby nie podlegają dyskusji, tak? Natomiast pytanie jest takie, no a co grozi za to? Co za to grozi, tak?
Zakaz można wytłumaczyć dorosłej osobie,
tak,
ale
tak.
Takiemu młodemu człowiekowi, który jest jeszcze w tym momencie takiego buntu, bardzo często, i pewnie pani dyrektor może to potwierdzić, że spotykacie się pewnie z takimi sytuacjami, do tego dołożymy jeszcze ten zakaz, no to już jest mieszanka wybuchowa w wieku nastoletnim.
Tak, to ja myślę, że to jest kwestia, zresztą w ogóle uważam, że to nie sam telefon jest problemem, tak? Ja uważam, że problemem największym w tej chwili są media społecznościowe, do których jest nieograniczony dostęp od najmłodszego, nie wiem, od siedmiolatka już, tak? Siedmiolatek już może korzystać z mediów społecznościowych bez żadnych konsekwencji. I wydaje mi się, że czasami może warto dłużej się zastanowić nad pewnymi rzeczami, niż wprowadzać coś, co jest rozwiązaniem najłatwiejszym, najprostszym, najszybszym, które najszybciej przychodzi do głowy. Tak najlepiej jest zakazać. Ale myślę, że warto by było pracować nad tym i wierzę, że Ministerstwo Cyfryzacji też będzie nad tym, bo słucham pana ministra, który się wypowiada na temat właśnie mediów społecznościowych. I na temat jakichś ograniczeń, jeżeli chodzi o korzystanie z mediów społecznościowych, ja bym raczej kierowała swoje myśli w kierunku właśnie tego
zabezpieczenia
tak, młodych ludzi przed niepowołanymi treściami. Bo telefon jest nam, nie ukrywajmy, jest nam potrzebny. To jest taki, ja to śmieję się zawsze, że mówię, to jest tak, jakby ktoś nam powiedział, że no dobrze, macie samochody, ale ponieważ jest dużo wypadków, to jeździmy rowerami, tak? To jest tak samo dla młodzieży. Dla nich naprawdę ten telefon to jest jak trzecia ręka, tak?
I Bez której nie można funkcjonować.
Tak, zgadza się. Więc ja bym raczej szła w kierunku takim, żeby kontrolować to, żeby wypracować takie mechanizmy kontroli niż całkowitego zakazu.
Chociaż ja czytałam, z badań wynika, że 50%, tak plus minus 50% podstawówek w całej Polsce w swoich statutach ma właśnie to, że w szkole nie można używać telefonów komórkowych.
Tak.
Podobnie
tak jak
wasza
u nas, tak.
Szkoła w Śniadowie, tak. Właśnie.
I mówię, no jest, nie mamy z tym problemu, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że w takiej szkole jak nasza, mniejszej, takiej, gdzie ta anonimowość uczniów jest niska, to jest łatwiej jakby to kontrolować.
No i to, co pani dyrektor powiedziała, że to nie jest problem szkoły, tylko tak. Rodzice też tak. Powinni się tak. Nad tym pochylić.
Tak.
Ja ostatnio byłam świadkiem sytuacji, gdzie szedł chłopiec, nie wiem, 11-letni, wracał ze szkoły, bo była to godzina 13 i był tak wlepiony w telefon, że dosłownie zatrzymał się przed autem na parkingu, więc to też pokazuje, że rodzice mają tutaj ogromny wpływ na to i muszą obserwować swoje dzieci.
No przede wszystkim, bo tak. Ktoś im te telefony kupuje, tak? Na pewno nie jest to szkoła.
Dobrze, pani dyrektor, dziś mamy 26 dzień kwietnia, do maja jeszcze chwila i zanim się obejrzymy, ale będą matury, nie tylko
marca. Dziś mamy
26 dzień kwietnia.
Dziś jesteśmy w kwietniu.
Przepraszam, w marcu. A ja już pędziłam do kwietnia.
Ale czas ale biegnie, tak, nie, niepostrzeżenie.
Państwo, czas biegnie tak bardzo, bardzo szybko. Nie, jeszcze jesteśmy przed świętami świąt wielkanocnych, więc to wszystko przed nami. 26 dzień marca, do maja jeszcze chwila, ale w maju to nie tylko majówka, ale także matury i egzamin ósmoklasisty. Taki egzamin to jest ważne wydarzenie w życiu tych młodych ludzi?
Nam się wydaje, że ważne. Ja za ósmoklasistów nie będę się wypowiadać. Generalnie rzecz biorąc, jak spoglądamy na nich i takie mamy odczucia nauczycielskie swoje, to wydaje nam się, że im to tam, no może, znaczy zależy, ale nie przejmują się. Natomiast doświadczenie nasze mówi z lat z ubiegłych, że ten dzień dla nich jest ważny. Widać, że tego dnia, kiedy przychodzą, to widać ten stres, widać, że są przejęci, wychodzą z tego egzaminu, dyskutują na ten temat, czy było łatwe, czy było trudne, co zrobiłem. Także widać, że jest to dla nich ważne. Oni sobie zdają sprawę z tego, niekoniecznie na co dzień o tym rozmawiają, bo są młodzi, żyją dniem dzisiejszym i tu i teraz jest najważniejsze, co będą się przejmować, co będzie za 2 miesiące, tak? Także jest to ważne wydarzenie. Ale to właśnie, wracając jeszcze do reformy, o której rozmawialiśmy, no to to nasze środowisko nauczycielskie i kadry zarządzającej bardzo liczy na zmianę tej formuły jednak, bo ta reforma wprowadza znaczące zmiany w podstawie programowej i my jako środowisko nie wyobrażamy sobie, żeby egzamin, który jest w tej formule, no był dalej, tak dalej wyglądał, bo to się nie spina po prostu, to jest nie
w dwóch słowach, jak to powinno wyglądać?
A nie wiem.
Są inne osoby.
Jeśli kiedyś będzie mi dane pracować gdzieś wyżej, to może będę coś więcej mogła powiedzieć.
Myślałam, że pani dyrektor coś zasugeruje po prostu ze swojego doświadczenia.
Nie myślałam jeszcze nad tym. Tym bardziej, że myślę, że też miałam okazję rozmawiać z pracownikami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i też dopytywałam się, czy już są jakieś ruchy, jakieś przymiarki do tych zmian nowej formuły egzaminu, ale wiem, że dowiedziałam się, że z reguły jakby egzamin w danym roku przygotowuje się 3 lata wcześniej. No to skoro 3 lata, to jeszcze mamy trochę do nowej formuły egzaminu, także spokojnie.
Pani dyrektor, spoglądam na zegarek, mogłybyśmy jeszcze tak o tej edukacji rozmawiać i rozmawiać, ale niestety nasz czas antenowy powoli się kończy, a obiecałam, że powiemy właśnie o tym Festiwalu Nauki. Uczniowie, którzy wezmą udział w waszej szkole w tym festiwalu, będą mogli czerpać garściami?
Będą mogli czerpać garściami. Nikt nie jest wykluczony. Wszyscy uczniowie będą brać udział w Festiwalu Nauki. Jest to zupełnie przez przypadek. Przyznam szczerze, że zgłosiliśmy się do projektu w ubiegłym roku. Projekt był realizowany przez rok czasu i teraz podsumowaniem tego projektu jest Festiwal Nauki. Ale naprawdę super się złożyło, że ten Festiwal Nauki będzie dla nas takim przetarciem przed tym, co nas czeka w związku z reformą, czyli przed tygodniem projektowym. Bo w tym dniu będzie co prawda jeden dzień, nie cały tydzień, ale jeden dzień. Będziemy pracować cały dzień metodą projektu i metodą pytań i doświadczeń. I to będzie właśnie taka nauka w praktyce.
Tak, i to będzie właśnie ta praktyka.
Tak jest. I to się wydarzy w kwietniu właśnie, 23.
Dokładnie. Może dlatego też myślałam o festiwalu kwietniowym, Festiwalu Nauki w waszej szkole i powiedziałam kwiecień, ale mamy marzec. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za spotkanie. Dzisiaj będziemy kończyć, ale proszę też w kwietniu słuchać Radia Nadzieja, bo Radio Nadzieja będzie na tym festiwalu i będziemy Państwu relacjonować to, jak to będzie wyglądało u Was.
Zapraszam wszystkich do naszej szkoły, chociażby przez okienko telewizyjne, ale zapraszam na Festiwal Nauki i dziękuję za spotkanie.
Agnieszka Walczuk, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Śniadowie, była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9:30.